z pierwszej księgi Samuela. Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego. W owym czasie rzadko odzywał się Pan w widzeniach. Widzenia nie były częste. Pewnego dnia Heli spał w zwykłym miejscu. Oczy jego zaczęły już słabnąć i nie mógł widzieć, a światło Boże jeszcze nie zagasło. Samuel zaś spał w przybytku pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: oto jestem. Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli odrzekł: nie wołałem cię. Wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: Samuelu. Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Odrzekł mu: nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: Samuelu. Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: idź spać. Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: mów, Panie, bo sługa twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy, zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu. Samuel odpowiedział: mów, bo sługa twój słucha. Drodzy bracia i siostry, usłyszeliśmy właśnie fragment księgi Samuela, mówiący o powołaniu. Wiele już w czasie tej pielgrzymki, pewnie w czasie naszego życia, usłyszeliśmy na temat powołania, na temat Bożego wezwania, na temat celu tego wezwania i Bożej miłości. Ale postaram się jeszcze raz niektóre sprawy powtórzyć. W większości nam doskonale znane, aczkolwiek trudne do przyjęcia. Posłużę się też punktami dla waszej informacji, które są także w książeczkach, gdzie spisane są wszystkie konferencje, a które będziecie mogli sobie wszyscy później po pielgrzymce przypomnieć. Mianowicie pierwszym punktem będzie powołanie. Drugim będzie miłość, potem świętość, w końcu drogi powołania. Będę wam mówił, kiedy będę zaczynał kolejne punkty, żebyście wiedzieli, kiedy już zbliża się upragniony koniec. Więc, moi drodzy, powołanie. Co to jest w ogóle powołanie? Jak pisze Jan Paweł II w swoim dziele, w swojej książce, którą napisał w 50. rocznicę swoich święceń kapłańskich, jest to dar i tajemnica. I oczywiście pisze tutaj w kontekście powołania kapłańskiego, ale przecież każde powołanie, jakim człowiek jest obdarzony, jest z jednej strony darem. Dlaczego darem? Ponieważ jest to sprawa, która jest zupełnie obok nas. Jest w żaden sposób przez nas niewypracowana. Jest niezasłużona. Jak choćby powołanie do macierzyństwa, do ojcostwa. Czy to tego fizycznego, ziemskiego, czy duchowego. Jest to też tajemnica, bo w jaki sposób można sprawdzić, być zupełnie pewnym, tak na 100% albo więcej, czy to właśnie to powołanie, które ja wybieram i realizuję, jest także Bożym wskazaniem. Jest to więc ogromna tajemnica, którą trzeba po prostu zgłębiać. Tajemnica, którą Pan Bóg daje do rozstrzygnięcia w swoim własnym sercu każdej konkretnej osobie, czyli i tobie, bracie, i tobie, siostro, jak również i mi. Tylko nie myśl teraz o osobie, która idzie obok ciebie, tylko właśnie konkretnie o mnie samym. Czy to Gosi, Zosi, Julii, Marii, czy Andrzeju, Tomku i Bogdanie, obojętnie. Ja jako ja mam pewne konkretne powołanie, Boże wezwanie i realizuję Bożą tajemnicę. Znamy już 13 rozdział, przynajmniej fragment 13 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Jak to słyszymy o człowieku, który sprzedał wszystko, co miał. Zebrał całe swoje oszczędności, żeby zakupić pewną rolę, kawałek ziemi, w której jest ukryty skarb. Rozważaliśmy także ten fragment Ewangelii o sieku. Moi kochani, skarb zakopany w roli, w ziemi. I człowiek, który ten skarb chce odnaleźć. Zauważcie, ktoś ten skarb musiał ukryć. Ale nie tak głęboko, żeby on nie był osiągalny. Ten skarb jest osiągalny i ten człowiek dowiaduje się o istnieniu tego skarbu. Wie też, co ma zrobić, żeby go odkryć, żeby go posiąść. Musi sprzedać wszystko, co ma. Musi zostawić wszystko. Musi ze wszystkiego, co ma, zrezygnować, żeby ten skarb, który, jak się dowiadujemy, znaczy wiele więcej niż to, co ma, zakupić. I tak właśnie jest z powołaniem każdego człowieka. I na razie nie myślimy jeszcze o drogach powołania, ale o samej drodze, którą Pan Bóg nam wyznacza. Myśląc powołanie, pewnie przychodzi nam od razu na myśl albo kapłaństwo, albo zakon, albo rodzina, albo samotność. I tak, to są oczywiście główne drogi tego powołania, do czego dojdziemy, ale jest też przecież mnóstwo innych pobocznych wyborów, które na co dzień musimy dokonywać. Człowiek zostawił wszystko, co miał, żeby odnaleźć i mieć o wiele, wiele więcej. Jest to więc pytanie do nas i wezwanie, na ile my potrafimy oddać, z czego potrafimy zrezygnować, żeby posiąść wiele więcej. I można się tylko domyślać, że kiedy ten człowiek wszystko sprzedawał, wszystko zostawiał, mógł mieć wątpliwości, czy aby rzeczywiście to, co ma, jest mniej warte od tego skarbu, który może posiąść. Może ta droga, którą Pan Bóg dla ciebie przygotowuje, jest czymś dużo mniejszym, dużo gorszym, słabszym. Możesz czasem stracić. Masz przecież tak wiele. Przyjaciele, znajomi, życie jakoś się układa, lepiej albo gorzej, ale jakoś się toczy, a przynajmniej przyzwyczaiłeś się już do takiej byle jakości. Jest bezpiecznie. Czy Pan Bóg jest mi w stanie dać więcej niż to byle jakie bezpieczeństwo? Moi kochani, żeby usłyszeć w ogóle głos tego powołania, co musimy zrobić? Bo może i czasami w sercu niektórego z nas, kogoś z nas, rodzi się potrzeba zmiany czegoś w swoim życiu. Że w końcu, już dosyć. Ile można? Tyle lat już przeżyłem. Z założenia, za młodu to życie miało być takie piękne, takie wspaniałe, tyle planów do zrealizowania, tyle mórz do przepłynięcia, gór do przejścia. Lata lecą, nic się nie dzieje. A przynajmniej tak bardzo niewiele. I może rzeczywiście jest w tobie taka potrzeba, która śmiało mogę powiedzieć, kiedyś w życiu i moim była, że coś trzeba zmienić. Ale jak zacząć? Moi drodzy, jak wsłuchać się w Boży głos? Słyszeliśmy to nie raz, ale jeszcze raz, warto powtórzyć. Należy zbudować wokół siebie pewną przestrzeń, w której Pan Bóg może do nas mówić. A może inaczej, w której my będziemy mogli Pana Boga usłyszeć. Jest to pewna przestrzeń ciszy, która jest dzisiaj w naszych czasach, w naszej rzeczywistości prawdziwym luksusem. Ale jest luksusem, na który każdego nas stać. Jednak sami z tego luksusu rezygnujemy. Zauważ, bracie, siostro, kiedy wracamy do domu, kiedy kończymy nasze zajęcia, od razu musi grać radio, musi gadać do nas telewizja, musimy się z kimś ciągle spotkać, telefon świeci się 13 godzin w ciągu doby, chociaż i w nocy, jak się przebudzimy, to trzeba sprawdzić, czy aby ktoś nie napisał, czy świat się beze mnie nie wali. I tyle lat się już jakoś świat beze mnie nie wali. Ale codziennie trzeba kilka razy sprawdzić. Bo może dzisiaj się zawali. Wiem, co mówię, sam tak miałem. Nie zajrzysz na Facebooka. Dwa dni stracone, dwa dni do tyłu. Będzie trzeba nadrabiać. Boże, jak to zrobić? Tyle informacji naraz będzie trzeba zapamiętać. Nie sprawdzę, co się na świecie dzieje. Prawdopodobnie będzie koniec świata. Tyle lat nie było, ale dzisiaj będzie, bo nie sprawdziłem. Jak to może być? Bracia i siostry, nic z tych rzeczy. To jest po prostu rezygnowanie z własnego luksusu, którym jest wsłuchanie się w siebie samego. Bo żeby usłyszeć Boży głos, to trzeba stworzyć bardzo konkretną przestrzeń ciszy. I nie chodzi tylko o ten głos zewnętrzny, ale ta cisza nazywa się samotnością. Ta cisza nazywa się samotnością. Zauważ, dzisiaj ludzie walczą o samotność. Nawet bogaci biznesmeni wyjeżdżają w takie miejsca, gdzie są po prostu dla świata niedostępni. Każdy z nas czasami pragnie po prostu pobyć sam, żeby wsłuchać się w swoje myśli, w to, kim w ogóle jestem, w to, czego w życiu potrzebuję. To jest samotność. Oczywiście, można samotność pomylić z osamotnieniem. Osamotnienie jest ludzkim dramatem. Można być wokół ludzi, wśród ludzi i być osamotnionym. Jednak samotność to zupełnie coś innego niż osamotnienie. Samotność jest czymś bardzo pozytywnym, pożądanym, jest dzisiaj produktem bardzo deficytowym. Ale żeby swoje powołanie odczytać i żeby to powołanie jako chrześcijanin realizować z Bogiem, to właśnie muszę stworzyć pewną przestrzeń ciszy, spokoju, wewnętrznego wyciszenia. Takim też czasem, zauważ, jest czas pielgrzymi, gdzie ta przestrzeń do stworzenia ciszy jest. Czy z tego korzystam? To jest zupełnie inna sprawa. Jest drugi człowiek obok mnie. Jest radość. I to zupełnie nie przeszkadza temu, żeby być chwilę sam. Żeby stworzyć przestrzeń samotności. Na ile więcej jestem w stanie oddać, tak jak ten człowiek z Ewangelii według świętego Mateusza z 13 rozdziału. Na ile jestem w stanie zrezygnować z różnych spraw, które mam, które są częścią mojego życia, żeby odnaleźć właśnie ten skarb swojego powołania. I zdaję sobie sprawę, że wiele z tej konferencji będzie pytań bez odpowiedzi. Ale to przecież nie ja mam odpowiadać na to, co mówi wasze serce, ale są to pewne pytania, na które odpowiedź możecie dać tylko wy i ja sam przed sobą. Przejdźmy do punktu drugiego, czyli miłość. Miłość to dzisiaj coś takiego, czym sobie... A, dobra, może troszkę lżej zaczniemy. Miłość to coś takiego, o czym ludzie śpiewają, o czym piszą wiersze, piosenki, o czym są tworzone telenowele i można o miłości po prostu wszystko. I co ma ta miłość, która jest właśnie w piosenkach, wierszykach, w serduszkach, w paradach, do miłości, o której słyszymy w liście do Koryntian? Co ma ta miłość? Niestety czasami miłością sobie buzię wycieramy, bo to, o czym mówimy, o czym słyszymy, to zupełnie nie jest miłość. Co to ta miłość jest? Warto zadać sobie to pytanie. Jaka jest moja definicja miłości? Moja własna. Moja konkretna, osobista, do której przynajmniej się najbardziej przychylam. Teraz nie pamiętam, kto ją napisał. Ksiądz Twardowski? Bodajże, ale nie jestem pewien. To jest... Jestem, bo jesteś. Tak po prostu. Jestem, bo jesteś. Inaczej, gdyby ciebie nie było, to mnie by nie było. Idąc dalej, gdyby ciebie nie było takim, jakim jesteś, to ja nie byłbym taki, jaki jestem. Zrobiło się skomplikowanie, ale gdyby Pan Bóg dla mnie nie był taki, jaki jest, to przecież byłbym zupełnie innym człowiekiem. Gdyby Pan Bóg nie pokazał mi, że Jemu na mnie zależy, że jestem dla Niego kimś ważnym, że jestem kimś potrzebnym, do czego? Nie wiem. To nie byłbym kimś, kim jestem. Nie byłbym taki, jaki jestem. Możesz być tym, kim jesteś i taki, jaki jesteś, ponieważ Pan Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś. gdyby cię nie kochał, to by cię takim przecież nie stworzył. I oczywiście, że swoją tożsamość kształtujesz sam. I nawet kiedy to kształtujesz czasami fatalnie, to Pan Bóg cały czas jest taki, jaki jest, czyli jest kochający. Czyli jest kochający ciebie konkretnie. Nawet jeżeli jesteś taki, jaki być nie chcesz. Pan Bóg ciebie nigdy nie odrzuca. Ale ile to razy słyszeliśmy, że Bóg cię kocha? No chyba już na tej pielgrzymce ze 40 tysięcy. Może się zrobić słabo, a może zemdlić. Nawet. Z tym, że... Czy czasem właśnie nie mylimy tej miłości, która... o której śpiewamy, mówimy, klaszczemy i tak dalej, z tą miłością, która jest prawdziwa? Czy czasem nie jest w naszych głowach już tak, jak widzimy to w cukierkowych telenowelach? I że ta miłość Pana Boga jest jak miłość Ridge'a do Amber, czy kogoś w telenoweli, jak ona miała? Moda na sukces, o. No nie. To nie jest tak, że włączamy, mamy 8 tysięcy, czy tam 83 tysiące, 500 odcinek i znowu jest ta sama miłość, czy tam 50 w sumie, Rich, Amber i tak dalej. I tak samo mamy kolejny odcinek miłości Wiesiu, czyli ja i Pan Bóg, kolejny dzień życia Wiesia. I Pan Bóg kocha tak samo. I od nowa. To nie jest cukierkowa forma miłości, ta miłość Pana Boga, ale coś bardzo, bardzo konkretnego. Miłość to jest poznanie... Pozdrawiam. Miłość to jest poznanie dobrych stron drugiego człowieka, drugiej osoby, wspaniałych stron, które są godne podziwu, które są chwalebne, ale także tych stron najbardziej ciemnych, najbardziej szarych, których drugi człowiek się wstydzi, których ja się wstydzę, które są moim największym upadkiem, które są moim zgnojeniem własnym. I kiedy znam słabości drugiego człowieka, drugiej osoby, jego plusy i minusy, wady i zalety, wszystkie, i wszystkie je przyjmuję i wszystkie je akceptuję, wtedy możemy mówić o miłości. I tak właśnie kocha Pan Bóg. Nie cukierkowo, ale znając wszystkie moje wady, całe dziadostwo mojego życia, wszystko co to, co robi się z największym wstydem przy przymkniętych drzwiach, żeby nikt nie widział. Wszystko to, co jest w nas naprawdę słabe, Pan Bóg widzi, to przyjmuje i kocha. I znając to wszystko, mówi właśnie do ciebie i do mnie już nie raz, że mimo tego wszystkiego jesteś Jego najlepszym synem i Jego najlepszą córką. I przejdziemy teraz do punktu trzeciego. Znając już te dwa. Już tylko dwa, tak. Mianowicie świętość. Doskonale o tym wiemy, że Bóg chce, aby każdy był zbawiony. Zbawiony, czyli nie tylko siedział na krzesełku albo małym tronie i śpiewał uroczyste hosanna po wieki wieków. bo to może nam się wydać troszkę nudne. Ale to jest uczestniczenie w tej miłości, o której przed chwilą powiedziałem. W tej, która akceptuje wszystkie nasze wady i która mimo wszystko udowadnia, że jestem kimś dla kogoś szczególnym, wartym. To jest właśnie miłość Pana Boga. Indywidualna miłość dla każdego z nas. I to jest właśnie powołanie. Celem naszego życia jest zbawienie. I często możemy się takiego zdania wstydzić, ale nie ma się co wstydzić. Chrześcijanin nie może się wstydzić tego, że chce zbawienia. Inaczej ciężko mówić o chrześcijaninie. Mówiąc krócej, człowiek, który wstydzi się tego, że chce być zbawiony, prawdopodobnie ciężko, żeby był chrześcijaninem. Pan Bóg daje do tego celu, jakim jest zbawienie, bagaż. Potrzebny, tak jak nam na pielgrzymim szlaku, plecak, czy duży bagaż. Tak, żeby wszystko, co potrzebne na tą drogę było blisko. I tym bagażem, który ma nam pomóc dojść do celu, jest nasz charakter, nasze zdolności, nasz temperament i także nasza rodzina, miejsce, gdzie się wychowaliśmy. Nasz charakter, zdolności, temperament i rodzina. I zobaczmy. Nasze słabości mogą stać się także naszymi zaletami. Bo z jednej strony w tym plecaku może być na przykład upartość. Co jest paskudne, kiedy jesteśmy z drugim człowiekiem, kiedy współżyjemy z drugim człowiekiem, ręka w rękę i jeden z nas jest uparty, fatalnie. Można sobie tylko zdrowia napsuć. Ale kiedy ktoś jest uparty w dążeniu do celu, na przykład, żeby nauczyć się gry na, nie wiem, flecie poprzecznym, no to brawo. Zrobi to dużo szybciej niż leniuch. Ale z kolei lenistwo, jak już to poruszyłem, może być ogromną wadą. Możemy całe życie przebąbać, leżąc brzuchem do góry. Lenistwo też może być cnotą. Bo na przykład... gdyby ludzie nie byli leniwi, to by chodzili do dzisiaj i nie stworzyli samochodu, tak czy nie? No chyba tak. Gdyby ludzie... O, tutaj po prawej są takie... to nie są już snopki, tylko takie... baloty, dobra, bale, jakkolwiek. No, można przecież by znosić to tak, jak kiedyś babcie, prawda, wychodziły na sianokosy, no i cały miesiąc to jakoś tam ogarynali te pola. Dzisiaj myk, myk i jest gotowe. Czy to nie jest czasem objaw lenistwa? Nie, no jest. Ale zły? Nie, absolutnie nie zły. Każda więc cecha nasza słaba może być naszą mocą, może być naszą siłą. Pan Bóg dał więc w tym naszym plecaku wszystko, co jest nam potrzebne, byśmy doszli do zbawienia, do celu. Musimy w to tylko Panu Bogu uwierzyć. Z tym, że wierzyć w Boga to mało. Bo jak słyszeliśmy z dzienniczka siostry Faustyny, i demony wierzą w Boga. Sztuką jest uwierzyć Bogu, że to wszystko, co mam, to wystarczy. I punkt czwarty. Nasze drogi do drogi powołania. Powołanie kapłańskie czy zakonne znamy. Realizowane w ciszy, gdzieś po prostu będąc dla drugiego człowieka kimś innym niż mąż dla żony. I pozostawiając wiele za sobą, pójść troszeczkę w przepaść. Jednak czy mniej odwagi musi mieć chłopak czy dziewczyna, którzy planują wejść w związek małżeński, którzy decydują się na narzeczeństwo? Absolutnie, absolutnie nie. Tej odwagi musi być bardzo dużo. Bo wiecie, młodzi panowie, ładne słowo, abstyfikant, czyli ktoś, kto stara się o względy damy. Dzisiaj ta dziewczyna jest miła, fantastyczna, piękna, olśniewająca, młoda, powabna, zgrabna i tak dalej. Ale później prawdopodobnie będzie wredna. Taka prawda, co? Nie będzie już meczy. Zmarszki się zrobią, poznacie to, co celulit i inne sprawy. Tak. Z drugiej strony, młoda dama patrzy na mężczyznę, dzisiaj wspaniale zbudowanego atletę, który jest dżentelmenem w każdym calu, oczywiście, który jest zawsze ogolony, włosy ma zrobione jak należy, pachnie jak milion dolarów, trzeci James Bond, po tacie. Ale za parę lat to już tak nie będzie, nie? Jak brzuch rośnie, włosy wypadną, no tak patrzę tu na brata, więc opisuję. Broda posiwieje, nie? Jeszcze mam 20 minut, tak? Jeszcze 20 minut mam, tak? Dobra, już kończę. To tak nie będzie, ale moi drodzy, raz wybrawszy, ciągle wybierać muszę. A brak wyboru nie dyspensuje nas od innych, kolejnych wyborów. W końcu muszę to swoje powołanie życiowe wybrać. Mam 15 sekund, więc już nie zdążę ładnie spuentować, ale puentą niech będzie moje życzenie dla was, byście odważyli się zrobić taki krok, który będzie oczywiście początkiem następnych kroków i wyborów. Ale obojętnie, jaki krok zrobić, to będzie krok właściwy. Najgorszym wyborem będzie brak kroku i wyboru. A Pan Bóg zawsze wsadzi do tego waszego plecaka na życie to, co jest wam potrzebne, konieczne, niezbędne do świętości, do miłości i do poznania Pana Boga. Bóg zapłaci.